Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Martę, która realizuje dzisiejszą audycję, oraz naszego gościa, który już jest państwu znany, bo w telewizji była z nami pani Anna Wiśniewska.
Witam serdecznie wszystkich.
Mama siódemki dzieci z edukacją domową, psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami. I na dzisiaj, na ostatnią audycję przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią, został wybrany temat tęsknoty. No, Adwent jest oczekiwaniem, no tęsknota też właśnie to jest z tym związana. Za czymś, co będzie. Dzieci tęsknią za choinką i prezentami najpierw, no bo to już od tego się zaczyna. A potem budujemy coś dalej, no bo przecież nie o prezenty chodzi, tylko o niebo. Tęsknota w życiu człowieka jako zapowiedź nieba. Taki jest temat dzisiejszego rozważania, dzisiejszych rozmów niedokończonych z państwem. Także jak najbardziej na czasie, no bo my mamy tyle spraw do załatwienia przed świętami, jak to moja córka mówi, tato, czy ty się spodziewasz wizyty sanepidu, kontroli sanepidu? Czy to święta mają być, czy kontrola sanepidu? No, nie kontrola sanepidu. Nie wszystko trzeba zdążyć, co się zdąży, to dobrze, ale najważniejsze jest właśnie duchowo oczekiwanie na co. Nie na super porządek, nie na super jedzenie i super choinkę, tylko na spotkanie z Panem Jezusem, który przychodzi na ziemię, żeby otworzyć nam drogę do nieba poprzez ten cały grzech pierworodny i Ewę i Adama. Nabroili, a teraz samo się nie naprawi. Pan Jezus przyszedł na ziemię, odcierpiał swoje, był posłuszny Ojcu. A my co? Tylko chcemy spijać samą śmietankę? Też mamy zadania do wykonania. Bo do nieba się nie dostaje z przydziału, tylko po prostu trzeba wybrać niebo. Trzeba za niebem tęsknić. I to jest nasz dzisiejszy temat. Pani Anna Wiśniewska, tak. Proszę bardzo.
Witam serdecznie. Dzisiaj do takich refleksji zapraszam państwa, trochę może takich nawet poetyckich, o tęsknocie. No, wielu poetów o tęsknocie pisało. Chyba taki jeden z piękniejszych to wiersz Cypriana Kamila Norwida, który właśnie mówi o tęsknocie. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskną mi, panie. Ci nasi wspaniali poeci, którzy na emigracji byli, tęsknili za naszym krajem, ale ta tęsknota była też czymś głębszym. No właśnie, bo tęsknota jest w każdym z nas, w każdym człowieku. Czy jesteśmy na emigracji, w sensie dosłownym, czy tylko w przenośni, bo wszyscy mamy być obywatelami nieba, więc ta tęsknota, ja od strony psychologicznej też mogę powiedzieć, ale też takiego zwykłego obserwatora, jest w każdym człowieku. Jak tak sobie popatrzymy na człowieka na każdym etapie jego życia, to od malutkiego tęsknimy za czymś. Od poczęcia właściwie można powiedzieć. Takie maleńkie dziecko rozwija się pod sercem mamy, tam się czuje bezpiecznie. To jest cały jego świat. I po narodzinach musi być ten pierwszy krzyk, który też daje oddech dziecku, ale to jest też krzyk ratunku, co się ze mną dzieje, bo wychodzę z tego cieplutkiego, ciasnego, miłego miejsca, gdzie cały czas słyszałem bicie serca mamy, a tu lampy, światła i gdzie jest mama. Więc to przylgnięcie do mamy, od razu przystawienie do piersi mamy, powoduje, że dziecko się uspokaja. Ale gdy tylko ten głód zostaje zaspokojony, gdy odłożymy takie maleństwo do łóżeczka, bardzo szybko ta tęsknota się odnawia. No, wiemy i to tak interpretujemy, że ta pierwsza tęsknota to jest po prostu za mamą, bo tylko to dziecko zna. Ale bardzo szybko dziecko przechodzi w wiek niemowlęcy, i ta mama jest mu tak bardzo potrzebna. Te więzi tutaj się tworzą gdzieś od strony psychologicznej. Wiemy, jakie to jest ważne, żeby to dziecko jak najdłużej, najczęściej, najwięcej mogło być ze swoją mamą, żeby czuło się bezpiecznie, a czuje się bezpiecznie tylko wtedy, kiedy słyszy to bicie serca, czuje ciepło mamy, ciepłe mleko. Mniej więcej w 8 miesiącu życia zaczyna się taki moment lęku separacyjnego, tak to nazywamy, kiedy dziecko zaczyna doświadczać, dostrzegać, że nie jest mamą, że nie należy do ciała mamy, ale jest kimś osobnym. I to z jednej strony go fascynuje, bo mogę sobie poraczkować gdzieś daleko, ale z drugiej strony budzi w nim lęk, więc co chwilę gdzieś to dziecko szuka tej mamy, czy ta mama jest. Więc znowu ta tęsknota za tym łonem, z którego wyszedłem, tak? Za tą mamą, która mnie urodziła. Dziecko sobie rośnie, taki roczniak, też ciągle jeszcze potrzebuje tej mamy, dwulatek, trzylatek. Coraz więcej już umie, coraz dłużej już potrafi być bez mamy, ale jeśli to już się zmienia w 2, 3, 4 godzinki, zaczyna znowu czuć lęk, gdzie jest mama. Więc znowu chce jakby wrócić do tego źródła, z którego wyszedł. I później dziecko zaczyna poznawać świat, coraz więcej wiedzieć i zaczyna sobie kalkulować różne rzeczy, co mi się opłaca, co mi się nie opłaca, co ja mogę na mamie wymusić, na rodzicach, co nie. Zaczyna obserwować ten świat i zaczyna też tęsknić za różnymi innymi rzeczami, na przykład za cukierkami, za słodyczami, za jakimiś przyjemnościami, a mama idziemy na plac zabaw, a na karuzelę. No dużo tych różnych rzeczy jest, które dziecko spotyka, za którymi może tęsknić. Ale i tak, jeśli zobaczymy dziecko takie, które jest otoczone zabawkami, jakimiś gadżetami, słodyczami, a nie ma mamy wokół niego, ono nie będzie szczęśliwe, bo on dla nie, cały czas najważniejsza jednak jest mama. I kiedy mamy takie dzieci porzucone czy sieroty, gdzie mama umarła i te dzieci mają, wydaje się, wszystko w takim domu dziecka na przykład, ale one nie są szczęśliwe. One nawet nie potrafią się tymi zabawkami bawić. One nawet nie chcą tych słodyczy, nie będą ich jeść, bo one tęsknią za mamą. One chcą do mamy. Dziecko rośnie. Jeśli ma zaspokojoną cały czas tą relację z mamą, ta mama jest na wyciągnięcie ręki, zaczyna dostrzegać, że nie jest takie samo jak rodzice. To jest ten wiek nastolatków, kiedy nastolatki zaczynają nam się buntować, bo zaczynają widzieć, że ja myślę inaczej niż moja mama. Ja jestem inny niż moja mama. Ja się czasem zachowuję inaczej. Ja może nie chcę tak jak moja mama. Że jestem kimś odrębnym. I taki nastolatek musi podjąć decyzję, no to jaki chcę być, jeśli nie jestem mamą, nie jestem tatą, no to muszę podjąć decyzję, jaki chcę być. Czasem to prowadzi młodych ludzi do tego, że odrzucają wszystko, co się wiąże z mamą i z tatą, bo przecież nie jestem taki sam. To szczególnie jest też wtedy widoczne, kiedy jest jakby duży nacisk rodziców, że musisz robić wszystko tak samo jak my. To ten bunt jakby się też zwiększa. To też zależy od temperamentu. Ale i tak taki nastolatek ciągle dąży do tego, żeby być blisko. Że jakbym chciał wrócić do mamy, chciał wrócić do taty, to oni są, że ja mam ten dom, że ja sobie zdecyduję, że ja teraz wyjdę i wrócę o jakiejś tam godzinie, ale ten dom ma być. I gdyby nagle się coś takiego zdarzyło, że wraca, a tam nie ma już tej mamy, nie ma tego domu, i znamy takie sytuacje, kiedy na przykład dzieci, rodzice byli na wakacjach i tam zginęli w wypadku samochodowym, i nagle dzieci znalazły w sytuacji, to już były nastolatki, że był dom i nie ma domu. I znowu ogromna tęsknota, wielkie cierpienie tych dzieci i wiele, wiele miesięcy, nawet lat, zanim one przepracowały to, że nagle tego domu nie było. I wielki ból i rana tak naprawdę na całe życie. Więc ta tęsknota w życiu człowieka cały czas jest. No i później oczywiście rodzi się tęsknota za miłością taką oblubieńczą, więc dziewczyny szukają chłopca, który by je pokochał i to najlepiej tak maksymalnie, to żeby to była taka miłość życia wielka, że będę dla niego najważniejsza, najpiękniejsza. I oczywiście chłopcy też szukają tej miłości, tylko swojego człowieka, żeby mieć kogoś, kto będzie mnie kochał. I często to wyobrażenie tej miłości jest takie bardzo totalne, że ta miłość będzie no coś niesamowitego, coś pięknego. I zobaczmy, że czy popularne piosenki, czy filmy najczęściej właśnie są o tym, o miłości i to takiej niesamowitej, niezwykłej, totalnej właśnie, przepięknej, gdzie wszystko było idealne. Jeżeli długo i szczęśliwie, zazwyczaj te bajki się kończą, więc tam nie ma rys, bo to jest ta tęsknota za taką miłością całkowitą. Ona się już bardzo mocno objawia właśnie w tym okresie dojrzewania tego i późniejszej młodej takiej dorosłości. Ciągle to szukanie czegoś, tej miłości, czegoś więcej. Dzisiaj w takim świecie bardzo konsumpcyjnym łatwo jest te tęsknoty prawdziwe, to sedno, do czego my tęsknimy, czyli właśnie do miłości prawdziwej, zagłuszyć takimi pustymi zabawkami. Najpierw to zagłuszamy dzieciom, dając im tych zabawek, cukierków, słodyczy, czegoś, co od dzieci mają się cały czas jakby nasycać tym. Młodzi ludzie nasycają się już i alkoholem, i narkotykami, ale i dorośli nasycają się zakupami, ciągłymi jakby zaspokajaniem tak naprawdę wymyślonych potrzeb, bo jakby przemysł konsumpcyjny też tak jest zbudowany, żeby wymyślać nam te potrzeby. I to jest najdziwniejsze, kiedy wchodzimy na przykład do supermarketu i się okazuje, że kupiliśmy mnóstwo rzeczy, których w ogóle nie planowaliśmy, bo ktoś nas, reklama czy widok tego zrodził w nas pragnienie, że właściwie to my to potrzebujemy. I dopiero kiedy przychodzimy do domu i jakby wieszamy na przykład w szafie 30 sukienkę, to się okazuje, że wcale jej nie potrzebowaliśmy. Ale za kolejnym razem znowu jakby przychodzi nas ta potrzeba pustka taka, że już się nudzimy tym, co było, tym, co stare, chcemy czegoś nowego. Chciałam tu zwrócić Państwa uwagę, że to wszystko, co jest obecne w sercu człowieka, niewątpliwie, to jest tęsknota, której się nie da zaprzeczyć. To jest szukanie Boga po prostu, który złożył w naszych sercach tą tęsknotę, ponieważ, tak jak mówi też encyklika Familiaris Consortio, którą napisał Jan Paweł II, mówi o tym, że człowiek został stworzony z miłości i do miłości. A więc to jest główne powołanie człowieka, kochać. I dopóki my nie zrozumiemy tego, że to, co my tak odczuwamy, tą pustkę, to pragnienie posiadania więcej, szukania czegoś więcej, miłości totalnej, to jest tak naprawdę tęsknota za Bogiem. I nawet ta miłość totalna, kiedy spotkamy jakąś wielką miłość, o tym mogą powiedzieć też małżonkowie, którzy po prostu szczęśliwie znaleźli tą swoją drugą cudowną połówkę, że w pewnym momencie, prędzej czy później, okazuje się, że no ta cudowna miłość nie zaspokaja wszystkich naszych potrzeb. Że no ta cudowna żona miała kochać nas jeszcze bardziej, miała być jeszcze bardziej bezinteresowna. I w drugą stronę oczywiście to samo, że ten biały rycerz na białym koniu miał być taki wspaniały, a okazał się mężczyzną, który i skarpetki gdzieś tam zostawia, i zapomina o naszych rocznicach, i po prostu jest człowiekiem. I wtedy to jest też taki moment kolejny, kiedy Bóg woła, hej, bo tej miłości, jakiej ty pragniesz, to drugi człowiek ci nie może dać. To jest ta miłość, którą ja ci daję. I tutaj mi się przypomina taka anegdota, która podobno jest prawdziwa, ale bardzo piękna, o dziecku, które mając 4-5 lat umierało na raka. Było już bardzo chore, czuło, że umiera i wtedy właśnie urodził mu się mały braciszek. I mama usłyszała, jak to dziecko podchodzi do braciszka i mówi: słuchaj, wiesz, bo ja już niedługo będę też tam w niebie, gdzie ty byłeś przed chwilą, ale ja już zapomniałem trochę, jak tam jest. Czy mógłbyś mi przypomnieć? Bo ja już nie pamiętam. I myślę, że to pokazuje, że jak patrzymy się na dzieci, takie czyste, takie jeszcze nieskażone tym, że ja muszę coś mieć, które chcą mamę, a nie co innego, nic innego nie zaspokoi, tylko mama, to one nam właśnie pokazują, że one naprawdę wyszły z tej miłości i one jakby jeszcze czuły tą miłość Boga, z której wyszły. Ja uwielbiam patrzeć na przykład na noworodki, które się uśmiechają przez sen. To jest taki naprawdę tak wyraźny uśmiech. Myślę, że wszyscy widzieliśmy taki uśmiech noworodka. Czasem neurolodzy mówią, że to jest taki nerw, który po prostu tak sprawia, że to dziecko się śmieje. Ale ja zawsze, ile razy moje dzieci tak robiły, to zawsze miałam to poczucie, że ono się uśmiecha do kogoś, kogo jeszcze widzi. Tak jakby wyszło spod tej ręki Boga. To jest taki uśmiech, którego nigdy później już się nie zobaczy. Uśmiech dziecka, które gdzieś tam w tej maleńkiej duszy patrzy na Boga. I to jest tajemnica, którą Pan Bóg złożył w naszych sercach, ponieważ najbardziej za nami tęskni Bóg. A jakie mamy na to dowody, że to On tęskni najbardziej? To jest to Jego otwarte serce na krzyżu. No, czy można jeszcze bardziej było pokazać, jak bardzo Cię kocham, człowieku, jak bardzo oddaję wszystko, stałem się prostym człowiekiem, tak jak Ty, podobny do Ciebie we wszystkim, oprócz grzechu, i umarłem najbardziej okrutną śmiercią, jaką mogłem. I czy potrzebujemy jeszcze jakiegoś dowodu, że jesteśmy tak właśnie kochani, jak pragniemy, właśnie przez Niego, przez Boga, przez Jezusa? Ostatnio zapytałam moje dzieci, jedna to jest 6-latka, potem 9-latka i 13-latek. I mówię, słuchajcie, wracaliśmy z Rorat i mówię do nich, a co wam dzisiaj Pan Jezus mówił na Roratach? No mi tak patrzą, no nie wiem, to ksiądz coś mówił, a czy Pan Jezus coś mówił? Ja mówię, to słuchajcie, jechaliśmy samochodem, więc ja mówię, chwila ciszy, niech każdy w swoim serduszku się zastanowi, co mu Jezus teraz do niego mówi. I te starsze dzieci już tak mówią, nie wiem, nic nie słyszałem, a w ogóle to coś szumi. Już wiecie, byli takie, tacy skupieni bardziej na zewnętrzu, trudno było im wejść w siebie. Natomiast ta najmłodsza najdłużej milczała i chociaż zazwyczaj nie jest taka odważna, to powiedziała, mamo, Jezus mi powiedział, że mnie kocha. I sobie pomyślałam, no właśnie, jako dzieci z czasem tracimy tą zdolność usłyszenia, co Bóg mówi do nas w naszym sercu. I ja bym bardzo chciała dzisiaj Państwa wszystkich zaprosić i siebie samą do tego, żeby częściej wsłuchiwać się w to serce. Co tam Pan Jezus do nas mówi? Bo On cały czas coś chce do nas powiedzieć. On cały czas mówi nam słowa miłości. On spełnia te pragnienie, które my mamy, żeby cały czas słyszeć, kocham Cię, jakbyśmy tak prosili cały czas męża czy żonę, no napisz mi, powiedz, co byśmy, no daj mi już święty spokój, no ja już tutaj coś gotuję, ja coś robię, a Ty w kółko i to samo. A Pan Jezus się nie nuży. On się nie nuży naszymi prośbami, naszymi pragnieniami. On jest dla nas zawsze dostępny. Jeszcze wręcz przeciwnie, On chce cały czas nas słuchać. On się cieszy, kiedy my cały czas do Niego mówimy. Nie nuży się tak jak człowiek. On czeka na nas, czeka na to zaproszenie, bo Pan Jezus też nie jest nachalny. On też nigdy nie chce nam odebrać naszej wolności. I nie powie, że przyjdę do Ciebie o mojej, czy mnie zaprosisz, czy nie. Nie jest takim gościem. Jest gościem, który czeka na zaproszenie. Bardzo tęskni, bardzo czeka, ale czeka. Nie wchodzi bez zaproszenia, ponieważ szanuje naszą wolność i ponieważ chce odwzajemnienia tej miłości. Pamiętam, jak kiedyś moja dorastająca córka zapytała mnie, mamo, czy to nie mogło być jakoś prościej? Przecież łatwiej by było się dostać do tego nieba, gdybyśmy nie mieli tej wolnej woli i po prostu robilibyśmy zawsze to, co Pan Bóg od nas chce i by było wszystko w porządku i by było łatwiej. Mówię, no, słuszna uwaga, tylko mała rzecz. Czy moglibyśmy wtedy mówić, że kochamy Boga, skoro bylibyśmy do tego zmuszeni? Pan Bóg nie chce takiej miłości, nie chce niewoli, chce dobrowolności, chce, żebyśmy my kochali Go tak, jak On nas kocha. No to są bardzo duża poprzeczka, ale jest możliwa. Przypomina mi się tutaj siostra Faustyna Kowalska, która pisząc w swoim dzienniczku o tęsknocie za Bogiem, mówiła, że dla niej najpiękniejszym momentem dnia jest zawsze moment Komunii Świętej. To był moment zawsze, na który najbardziej czekała, już kiedy bardzo chorowała, leżąc na łożu śmierci i bardzo cierpiała, rozpromieniała się i miała siłę na tą chwilę, tylko wtedy, kiedy miał przyjść właśnie do niej ksiądz z Panem Jezusem. I opowiadała, że ona, że ta tęsknota za Bogiem nigdy z niej nie znika. Jakby każda kolejna Komunia Święta sprawia, że ona tęskni jeszcze bardziej, ponieważ doświadcza tej miłości, więc pragnie jej coraz bardziej. Myślę, że my też doświadczamy tego, że ta nasze tęsknoty nie mogą być zaspokojone tu na ziemi. To jest też taka tajemnica drogi naszej do nieba, że dopóki jesteśmy w drodze, dopóki jeszcze mamy jakieś zadania do wykonania, dopóki nie oddaliśmy całkowicie razem ze swoim życiem Panu Bogu naszego życia i naszego serca, naszej woli, to ta tęsknota ciągle w nas jest i ona nie zniknie, ponieważ najważniejsza walka odbywa się w czasie śmierci. O tym wielu świętych nam mówi, że szatan będzie walczył o nasze dusze do końca. Więc ta tęsknota musi być do końca. My do końca musimy pragnąć Boga. Tak jak tutaj Pan Leszek też powiedział, że my mamy do tego nieba dążyć i musimy niebo wybrać. Ten ostateczny wybór będzie w momencie śmierci. Szczęśliwy ten, kto wytrwa do końca. Nie można się zatrzymać w połowie drogi. Dopóki jesteśmy w drodze, musimy trwać. Ale to, na co chciałam tutaj sobie i Państwu zwrócić szczególnie uwagę, to właśnie ta tęsknota, która jest w każdym człowieku. Jak sobie popatrzymy, może dla jakiegoś naszego trudnego bliźniego, może kogoś, kogo wcale nie znamy osobiście, ale wiemy na przykład o jakichś ludziach, którzy gdzieś tam uważamy, że robią coś złego. Jak oni to chyba się do nieba nie dostaną. W sercu człowieka, który kocha Boga, nie ma miejsca na powiedzenie, no ten chyba ze mną w niebie nie będzie. Tam ma się znaleźć miejsce dla każdego. Każdy ma zadanie do wykonania. I tylko on sam może zadecydować, że tego nieba nie wybiera. W nas musi iść taka droga w kierunku zrobienia miejsca dla każdego, że tam każdy może być i że wcale mi, Panie Boże, nie będzie przykro, jak ktoś taki i taki będzie w niebie. Wręcz przeciwnie, będę szczęśliwy, że on też się zbawił, że on też wybrał Boga. I to szukanie sensu naszego życia, szukania celu naszego istnienia jest tak silne, że nie da się tego zamazać niczym. Dlatego zobaczcie Państwo, dzisiaj tak wielu ludzi wchodzi w jakąś taką pustkę, w konsumpcjonizm, w nałogi. W tym roku statystyki pokazują, że jako naród wypiliśmy najwięcej alkoholu, odkąd jest to mierzone. I cały czas rośnie to spożycie alkoholu i wiek, w którym jest ta inicjacja związana z alkoholem. To pokazuje, że żyjemy w jakiejś niesamowitej pustce. To, co się jeszcze też w tym roku wydarzyło z mojego punktu widzenia jako psychologa, psychoterapeuty, to niesamowite kolejki do psychologów, do psychiatrów. Niesamowity wysyp depresji i różnych innych chorób psychicznych. To pokazuje, jaka jest nasza kondycja, jak daleko odeszliśmy od Boga. Bo im dalej jesteśmy od Boga, tym mniej będziemy rozumieli siebie, tym mniej będziemy rozumieli sens naszego życia i cel naszego istnienia znika nam z oczu. I wtedy szukamy, jak tacy ślepi, którzy szukają drogi, ale nie mogą znaleźć, bo nic nie widzą. I trochę tak jest z dzisiejszym człowiekiem. Musimy znowu się zatrzymać, spojrzeć na tą tęsknotę, którą odczuwamy. A kiedy miałam okazję rozmawiać z takimi bardzo poważnymi alkoholikami, oni mówili właśnie o tym najbardziej. Ta samotność, ta tęsknota, ten ból. Ja muszę to zabić. Ja muszę to znieczulić. Ja nie piję dlatego, że ja lubię. Nie cierpię alkoholu. Nienawidzę tego. Ale nie mogę żyć z tą pustką. I nie ma innej drogi, jak zwrócenie się do Boga, bo tylko On może tą pustkę zapełnić. Tylko on może nadać sens naszemu życiu. A o tym też mówią psycholodzy, psychoterapeuci, że to, co pomaga człowiekowi wyjść z trudności, z traum najróżniejszych, które mamy, to jest właśnie to poczucie sensu. Jeśli my mamy poczucie sensu, że ja cierpię, tak, cierpię, ale wiem, że to jest wpisane w plan Boży, że to ma głębszy sens, nawet jeśli ja go teraz nie rozumiem, tego planu, ale ufam Bogu, który mnie prowadzi, to mogę to cierpienie znosić z miłością, z godnością, a nie ze złością, jakimś wielkim bólu. To jest też bardzo widoczne w momencie śmierci człowieka. Moja siostra kiedyś pracowała w hospicjum dosyć długi czas i miała taki dar, że bardzo często ludzie umierali na jej rękach. Jakoś tak czekali, aż ona będzie miała dyżur i wtedy przechodzili na tamtą stronę. I ona mi opowiadała właśnie, jak różne są śmierci. Jak inna jest śmierć człowieka niepogodzonego ze swoją rodziną, z Panem Bogiem. Jak straszna jest to śmierć. W jakich lękach, w jakim niepogodzeniu, w jakim buncie. A jak inna jest śmierć człowieka, który wie, dokąd idzie. Idzie tam, właśnie do tego nieba, które wybrał, do tego ojca, o którym całe życie myślał, do którego całe życie tęsknił. Tęsknimy do Boga wszyscy, tylko nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że to, co czują, to niespełnienie jest właśnie tęsknotą za Bogiem i za tą pełnią. To taka moja refleksja na dzisiaj dla Państwa. Możemy tutaj jeszcze sobie dalej rozważać i rozmyślać. Ja bardzo bym też chciała, żebyście Państwo zrobili sobie taką refleksję, takie troszeczkę ćwiczenie. Teraz, właśnie w tym momencie. Żebyście się zastanowili, patrząc w swoje serce, za czym najbardziej tęsknicie? Za czym to, co teraz czujecie? To wam też pokaże, co jest priorytetem dla was, co jest dla was najważniejsze. Zakochany człowiek myśli tylko o swojej ukochanej, do niej tęskni. A za czym ty tęsknisz? Po nitce można dojść do kłębka. Jeśli najbardziej przychodzi ci do głowy, za czym tęsknię, może przychodzi ci może wakacje na Majorce, żeby wreszcie odpocząć. No o czym to świadczy? No na pewno, że jesteś przemęczony. Może za dużo biegania było ostatnio, może za dużo pracy. Ale może coś jeszcze się za tym kryje. Może to, co robisz i na co pożytkujesz ten czas swój, nie jest tym, co powinieneś robić. Bo wyjazd na Majorkę jest trochę jakby taką ucieczką. Chcę być daleko od tego, co jest tutaj. A co na tej Majorce miałoby się wydarzyć? Chciałbyś tam leżeć? Czy zakochać się? Czy po prostu nic nie robić? W ten sposób możemy dojść do tych najgłębszych pragnień. No nie, no leżeć całkiem nie. No może chwilę bym poleżał, a potem co? Spróbujcie Państwo zrobić takie sobie ćwiczenie. To być może, że będzie takim dobrym wstępem do rachunku sumienia. Mówiłam dzisiaj też w audycji o tym, jak się nie pokłócić w święta. A jednym z tych propozycji moich było właśnie też szczere spojrzenie w swoje serce. Żebyśmy je oczyścili przed tym przyjściem, świętowaniem przyjścia Pana Jezusa na ziemię. Żeby to nasze serce było czyste, żeby tam było miejsce dla Boga. Bo Bóg jest wszechmogący, jest wielki i nie może się zmieścić tam, gdzie jest już pełno rzeczy poupychanych. Gdzie są jakieś nieuporządkowane przyzwyczajenia. Jakieś pragnienia, które może wcale nie są złe. One nie muszą być moralnie złe. Ale jest ich tak dużo, że tam brakuje miejsca już dla Boga. A Bóg jest zachłanny. On chce mieć nas całych. Więc zawsze można coś tam jeszcze wymieść. Więc ja nie zachęcam do sprzątania aż takiego, żeby sanepid tam przyszedł, ale w sercu powinno się jednak dosyć gruntownie zrobić ten rachunek sumienia i zadać sobie pytanie, za czym tęsknię? I tu jeszcze podam taki przykład. Przypomnijcie sobie Państwo spotkanie Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. Kiedy właśnie Pan Jezus jej mówi, że pragnie, chce się napić, pragnie wody. Czy da mu pić? A ona mówi, no, a kim ty jesteś, że ze mną rozmawiasz? Samarytanie nie rozmawiali z Żydami z Judei. I Pan Jezus mówi, gdybyś wiedziała, kim jestem, to byś poprosiła mnie, a dałbym ci wody żywej. Samarytanka się dziwi, no jak to byś mi dał wody żywej? Ty nie masz nawet czerpaka, tak myśli bardzo po ludzku, z takimi zwykłymi kategoriami. I zobaczcie, przy takiej prostej rozmowie, no jak to nie masz czerpaka? Pan Jezus ją pyta, no, a dam ci tej wody, tylko idź po męża i przyjdź tutaj. Takie proste pytanie wydawałoby się. I dotknął tego kłębka. Po tej nitce bez problemu doszedł do kłębka, bo Pan Jezus zna serca człowieka. I to był ten oścień, który nie pozwalał jej być szczęśliwym. Dlatego ona od razu uwierzyła. Dlatego od razu wiedziała, że to jest Mesjasz. Mało tego, radość rozsadzała jej serce i pobiegła do miasteczka i wszystkim zaczęła opowiadać, że spotkała Mesjasza. Jak wielka przemiana musiała się nastąpić w tej kobiecie w tej jednej chwili, kiedy Pan Jezus odkrył jej grzech, jej oścień, jej ranę. Bo każdy grzech to nie jest po prostu, że ja jestem winny i ktoś mnie oskarża. Pan Jezus jej nie oskarżył. Pan Jezus jej pokazał nieuporządkowane miejsce, które nie pozwalało jej mieć spokoju w sercu, którego pragnęła. Pokoju, którego pragnęła. Myślę, że wszyscy pragniemy pokoju. Jezus jest księciem pokoju. To jest też czas, kiedy szczególnie o ten pokój się modlimy. Czas też Bożego Narodzenia. Ale nie będzie pokoju na świecie, jeśli nie będzie pokoju w sercu każdego człowieka. Pokój się zaczyna tutaj, w naszych sercach. Ale my nie możemy sami sobie dać tego pokoju. To nie jest coś, co możemy kupić. Niestety, nawet jak się pójdzie do psychologa, do psychiatry, też nie da wam pokoju. To jest coś, co może dać tylko Bóg. Ta tęsknota, która jest w naszym sercu, to jest tęsknota za dobrem, miłością, pokojem. Czyli za Bogiem. I obojętnie tak naprawdę z kim rozmawiamy, jakiego wyznania, jakiej wiary będzie ten człowiek, czy może będzie mówił, że jest ateistą, bo już tak go konsumpcyjne życie zagoniło, że stwierdził, że istnieją tylko rzeczy materialne, bo on je tylko je widzi. Jak zaczniemy dochodzić po tej nitce do kłębka, to dojdziemy. Co mu przeszkadza? Co powoduje, że nie ma tego pokoju? Bo Bóg udziela ten pokój każdemu. Dla każdego jest otwarty serce Boże. To jest coś dostępne zaraz i od ręki. Ale to Bóg udziela. To nie jest coś, co my nawet wyprosić nie. W takim sensie, że to nie jest tak, że ja poproszę i Pan Bóg mi da. To Pan Bóg też musi tą decyzję podjąć. Wtedy, kiedy my będziemy na to gotowi. Najpierw trzeba czasem uporządkować swoje życie, żeby ten pokój mógł się pojawić. Musimy wykonać pewną pracę. Czasem są uzdrowienia, też uzdrowienia duszy, które są natychmiast, ale one się zdarzają bardzo rzadko, bo zazwyczaj Pan Bóg jednak chce naszej współpracy. Chce z nami współpracować. Mama, która wychowuje dziecko, która uczy go czegoś, wie, że jeśli ono się nauczy samo, to będzie to trwalsze, niż gdyby ona mu pokazała. I dlatego mobilizuje na przykład, żeby dziecko, no, przewróciło się, uczy się chodzić, no, wstajemy jeszcze raz. Nie mówimy do dziecka, no dobrze, skoro się przewróciłeś i tak ci ciężko, to już nie chodź, nie będziesz najwyżej chodził. No, żadna mama tak nie powie do dziecka. Tylko powie, no, nie martw się, wstajemy, no, pupa boli, nie szkodzi, zaraz przestanie, idziemy dalej. Tak samo mówi do nas Pan Bóg. Nie szkodzi. Trochę boli, no trochę poboli, bo musi. Ja cię oczyszczam, więc trochę musi boleć. Ale wstawaj, wstajemy, idziemy dalej. Jestem przy tobie. To też mówi kochająca mama. Nie bój się, jestem. Jak będziesz upadał, to będę przy tobie. Nie zostawię cię. Więc to poczucie bezpieczeństwa też jest nam potrzebne. To taka moja refleksja.
Pięknie. Tęsknota w życiu człowieka jako zapowiedź nieba. Żeby dojść do tego wniosku, niektórzy łatwiej dochodzą, niektórzy próbują ścieżek zapełnienia swojego serca ziemskimi rzeczami. I to nie przynosi efektu. Wręcz człowiek czuje się coraz bardziej, jak mówią, zdołowany, coraz bardziej cierpiący, nie ma w rezultacie ochoty na życie, skąd tyle samobójstw, szczególnie właśnie młodych osób. Brak celu w życiu, to życie nie ma sensu. Bez Boga. Jest to prawda. Życie bez Boga nie ma sensu. Tylko ma sens wtedy, kiedy my idziemy do Niego na spotkanie z Nim, które nastąpi w niebie. Natomiast cały czas przeciwnik pracuje, żebyśmy tej prawdy nie odkryli. Ciągle nam inne cele zastępcze przed oczy pcha. No i teraz musimy to umieć rozróżnić i odrzucić. I tu jest też problem. Nie każdy jest nauczony, żeby rezygnować. Dziecko chce cukierka i chce cukierka i chce cukierka. Kalendarze adwentowe co dzień to jakaś tam czekoladka. No nie wiem, czy to jest akurat głęboki sens w tym. Co o tym? Zaspokajać każde pragnienie dziecka właśnie tymi ziemskimi rzeczami, czy właśnie usiąść, przytulić i porozmawiać o tym, co nas czeka. O niebie, o Panu Jezusie, a nie tylko o zabawkach. No a jak już się dorwie do smartfona dziecko, no to tam w każdej chwili jest coś nowego, coś ciekawszego, rusza się, skacze muzyka i można tak klikać, klikać, klikać i końca nie ma, bo zawsze coś ciekawego się znajdzie. I tu jest ten problem, że musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć stop. Małżonkowie są we dwoje, więc jeden drugiego nie tylko może, a powinien upominać, jeżeli widzi, że coś z dysponowaniem czasem jest nie takie, jak powinno być. Także nie jest to, że mąż czy żona są przedstawieni jako osoby gderliwe czy mające pretensje. To jest wielka pomoc od samego Boga. No Bóg nie musi osobiście do nas mówić, mówi przez naszego małżonka. Podobno właśnie najczęściej przez małżonkę. No bo jesteśmy związani z związkiem sakramentalnym. I Bóg stoi nad tym związkiem, bo On nas w jakiś sposób bardzo trwały połączył, aż do śmierci. No tylko, że to musimy to mieć stale, że tak powiem, przed oczyma. To się samo nie weźmie. To już dzieci widzą, muszą widzieć u swoich rodziców. I wtedy jest im łatwiej w życiu podjąć właściwe decyzje, jeżeli my jako rodzice jesteśmy dobrym przykładem. I to jest też dla nas zadanie duże i trudne, prawda?
Oczywiście. Ale chyba najważniejsze to dawanie świadectwa. Tak.
Osobistego.
Dokładnie.
Dobrze, bardzo dziękuję. Pani Anna Wiśniewska jest naszym gościem, a ja Państwa zapraszam teraz do kontaktu telefonicznego z nami. Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 60. 76 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków. Można pod zdjęciem pisać swoje pytania, komentarze. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:13. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla małżonków i rodziców mamy gościa, panią Annę Wiśniewską, psychologa, a tematem dzisiejszym jest tęsknota w życiu człowieka i jako zapowiedź nieba. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Emilia z Lubelskiego.
Witamy panią Emilię.
Ja chciałam potwierdzić to wszystko, które usłyszałam do tej pory. To jest prawdą. Jak sobie przypominam, byłam młoda, wyszłam za mąż za tego, kogo chciałam, on mnie, ja jego. Byliśmy szczęśliwi, przeżyliśmy 54 lata, mąż 2 lata temu odszedł, mamy 4 dzieci, mamy wnuki, mamy prawnuki. Mam, ja teraz już, bo męża nie ma, bo mówię, 2 lata temu odszedł. I też, no byłam szczęśliwa. No bo miałam to, co chciałam, wszystko. I, ale człowiekowi, ale pamiętam sama, jak nad sobą myślałam, coś mi jeszcze brakuje. I ja sądzę, że i wtedy sądziłam, że to resztę szczęścia jest u Pana Boga. Nie wiem, czy, ale potwierdza się te słowa, które pani mówiła. Prawda?
Tak, dziękujemy bardzo.
Także to jest ewidentne, że to jest tu za małe, to nasze szczęście. To do końca, to takie prawdziwe, to jest właśnie z Bogiem po śmierci.
Tak jest. Niebo jest tylko raz. Kiedyś słyszałam takie powiedzenie, myślę, że dosyć mądre. Ważne jest też tylko, żeby jak czujemy tą tęsknotę, żeby ją właśnie zidentyfikować, że to jest właśnie tęsknota za Bogiem, tak. I nie biec wtedy, nie wiem, na zabawę, żeby zagłuszyć to do kieliszka, tylko do Boga, nie?
To się nie da zagłuszyć. To się nie da zagłuszyć. Tak, i to jest prawdą, tak. No takie po prostu świadectwo swoje po prostu chciałam tylko dać. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Emilio.
Bardzo dziękujemy. I też świadectwo takie całego życia przeżytego przy Panu Bogu, z Panem Bogiem, ale jednak i to, tej tęsknoty mimo to tego wszystkiego. Więc no to jest coś niewymazywalnego po prostu. Ale jeszcze raz podkreślę, jakie ważne jest to, żeby sobie to uświadomić, że to jest właśnie to, żeby już się tym nie martwić, bo czasem człowiek sobie myśli, ojej, ale czemu mi tak coś, a może ja mam depresję, a może coś tam. Nie, to po prostu Pan Bóg puka do twoich drzwi i mówi, że jestem tu, pamiętasz o mnie, zajrzyj do mnie. To są chyba też takie, no takie piękne, intymne momenty nasze z Panem Bogiem.
Także czy to modlitwa osobista, czy akty strzeliste w różnych momentach dnia, czy może nawet intencjonalne zajście do kościoła, do kaplicy wieczystej adoracji, gdzie by po prostu pobyć i posiedzieć, poklęczyć w obecności, w towarzystwie osoby, o której wiem, że jestem dla niej najważniejszy na świecie.
Tak, dokładnie. Przypomina mi się też świadectwo takiej mojej znajomej, która mówi, że zawsze wracając z pracy, wstępowała do kościoła, żeby się na chwilę z Panem Jezusem przywitać, chwilkę pomodlić, i któregoś razu jechała innym autobusem, no i sobie pomyślała, że no już nie zajrzy do tego kościoła, bo nie po drodze już jej, więc pomyślała sobie, że już założyła, że dzisiaj tam nie zajrzy. I się okazało, że autobus miał awarię i musiał stanąć w miejscu dokładnie tam, gdzie był ten kościół, i odczytała to jako wielką tęsknotę właśnie Boga za nią, że nie chciał, żeby opuściła choć ten jeden dzień.
To znaczy Pan Bóg sam stwarza okoliczności, żeby do tego spotkania doszło.
Dokładnie.
Z tym, że niekiedy mogą to być okoliczności dla nas przykre, jeżeli my idziemy złą drogą i błądzimy i nie chcemy słuchać dobrych rad i wskazówek, może się zdarzyć coś, co nas z tej złej drogi zepchnie, zatrzyma. Odczytamy to jako zdarzenie złe, przykre, czy to nagle choroba,
tak,
i leżenie w łóżku, czy w szpitalu, czy jakiś wypadek, utrata samochodu, czy prawda, coś takiego, gdzie już nie możemy korzystać z tych form, z których korzystaliśmy dotychczas, bo są jakieś przeszkody. I człowiek wyrzeka, a może zastanowić się, o co Panu Bogu chodziło.
Tak. Tu też ważne jest, żeby pamiętać, że Kościół jest człowiekowi potrzebny. Pan Bóg po to dał Kościół, żeby w takich sytuacjach wątpliwych, kiedy nie wiemy, czy to Pan Bóg do nas tak daje nam sygnał, czy to nie Pan Bóg, to zapytać się po prostu Kościoła. Jeśli to jest sygnał, który mówi, nie idź w niedzielę do Kościoła, albo nie idź więcej do spowiedzi, bo tamten ksiądz na ciebie nakrzyczał, to już więcej nie idź, no to Kościół mówi, nie, to nie jest dobry pomysł. Kościół to jest Jezus, on jest jego głową i tam są ludzie grzeszni, ale to nie znaczy, że ty masz, tylko tutaj masz zbawienie, tylko tutaj masz tą pewność, że tą drogą dojdziesz. Więc to jest też ta wielka pomoc w takim rozeznawaniu, czy coś rzeczywiście nam się tylko zdawało, czy nie, bo to jest też ludzkie takie wątpienie i też roztropne, żeby badać każde natchnienie i myśli nasze, czy pochodzą od Pana Boga, czy nie. Ale jeśli żyjemy bliskości Pana Boga i odczuwamy też ten pokój w sercu i trwamy w kościele, z sakramentami, to nie musimy się obawiać, bo Pan Bóg nas na pewno nie zostawi.
I czasami właśnie te różne trudności popychają nas w tym kierunku, że jednak może nie tylko w niedzielę do kościoła, a może jeszcze częściej do Komunii Świętej. A dlaczego nie? No przecież Pan Jezus jest i czeka. Czeka również na mnie, a może właśnie na mnie, bo mnie tak bardzo kocha, a ja przechodzę obojętnie, bo sobie pomarzę o czymś. A On czeka.
Dokładnie. Ale też czeka na to, żebyśmy my z całym sercem podchodzili, żeby to nie było tylko takie rutyna, że idę, no to tu załatwię jeszcze ten kościół i już idę dalej. Pan Jezus chce też takiej czułości z naszej strony. Ja pamiętam, jak jeszcze miałam malutkie dzieci i takie wielkie pragnienie, żeby pójść do kościoła w tygodniu właśnie, żeby tak jeszcze... I tak sobie, Panie Boże, no błagam Cię, nie chcę zasnąć, a tu myślałam, że zostawię ze starszą i wybiegnę na szybko, ale nie daje się, tu znowu płaczę. I wtedy tak sobie pomyślałam, no mogę Panu Bogu oddać tylko tą tęsknotę, że bardzo bym chciała być w kościele, ale nie mogę, bo muszę przy swoich obowiązkach stanu być. I myślę, że to oddanie też takiej tęsknoty jest też ważne, że no sercem jesteśmy przy Bogu. Zresztą to też jest takie coś, co wielu i zakonni, i święci o tym mówili, żeby ręce przy pracy, a serce przy Bogu. Więc to też jest takie powiedzenie, które szczególnie chyba rodzicom się przydaje.
Tak. Pani Marta, zdaje się, coś dla nas ma. Drodzy Państwo, przypominam numery telefonów do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Czekamy na Państwa pytania. Czy tęsknicie i czy odbieracie tą tęsknotę jako zapowiedź czegoś, co będzie? Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W swoim imieniu też chcę najserdeczniej przywitać i podziękować za ten piękny program.
A Pani imię?
Pozdrawiam. Leokadia z Mazur.
Witamy Panią.
No i tego. No, chcę pozdrowić wszystkich słuchaczy. No i chcę też po prostu powiedzieć, tak, trzeba być z sercu mieć nie tylko zewnętrznie, ale i wewnętrznie żyć z Jezusem Chrystusem. Uczestniczyć w Eucharystii niedzielnej z mężem, co niedzielę jesteśmy, już przeżyliśmy 54 lat, będzie w styczniu. Tylko takie też mam radość i nieradość, bo wychowałam 11 dzieci, a jeden synek jest chory. No niestety, 17 lat mieliśmy jego w domu, ale trzeba było jego oddać do takiej opieki, dlatego, że był bardzo agresywny, no. Nie był dla otoczenia i w domu był niebezpieczny, ale jest bardzo ciężko, brak żadny jego, ale no po prostu jeździmy do niego, i paczki wysyłamy, no niby w tym domu, bo to jest Morągowie. Morągowie jest bardzo dobry ośrodek, naprawdę opiekun jest taki po prostu z powołania, ale jak zajechać, jest naprawdę ciężko, no. Tak człowiek nie rozprzeżywa. Aha, dla wszystkich dzieci było miejsce, a dla niego tak jakby nie było miejsca. Ale no niestety, no musieliśmy oddać. No i tak o trochę, no ale się modlę za niego i zawsze jesteśmy, mówię, w niedzielę w kościółku, no i różaniec i odmawiamy i po prostu co codziennie mszy też słucham w Radio Maryja, we wtorki jest ta nowenna do Jana Pawła, czwartek jest przy grobie Jana Pawła II, także uczestniczymy, bo tak codziennie, no niby na miejscu mamy ten kościół. Ale mam trochę problemy z kręgosłupem chodzić mi, ale w niedzielę tam się, że staramy, czy tam sąsiadzie samochodem zawiozą, to tak się staramy, żeby nie opuścić tej mszy. No i tak o takie życie, no i no tak, no pierwszy to tak żal było najgorzej pierwszy rok, jak, bo on był w Olsztynie, przebywał tam na tym w szpitalu psychiatrycznym. No i także już trzeba było, nasza pani doktor po prostu pomogła, żeby umieścić, bo był po prostu naprawdę niebezpieczny. Tu córki się uczyły, to było, no tragicznie było. Ale szkoda, no naprawdę szkoda, że to, dlaczego te dzieci, 10 zdrowych, a ten jeden musiał być chory, no ale no trudno, nie ma nikogo co obwiniać, prawda?
Tak, pani Leokadio, dziękujemy za pani świadectwo. Tak. Współczujemy na czas.
Tak, dziękujemy bardzo za to świadectwo piękne, też pięknej rodziny, tej otwartości na życie. No i to tak czasem bywa, że któreś dziecko, czy to właśnie jest chore, czy gdzieś nam się zagubi, a serce mamy po to jest, żeby czuwać i się modlić, więc też pięknie, że pani cały czas czuwa i modli się i za syna, i za całą rodzinę na pewno.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię Paweł, dzwonię z Bielska-Białej.
Witamy panie Pawle.
Bardzo serdecznie witam ojca i siostrę, też siostrę. Więc chciałem się takim podzielić doświadczeniem z wieloletniego właśnie uczestnictwa w sakramentach, ale też życiowych, jak Pan Bóg prowadzi, więc tak sakramentalnie oczywiście to jest jakby naczelna sprawa w naszej głowie. To jest tak jakby góra wysoka, to jest coś bardzo ważnego. No oczywiście cała historia naszego zbawienia, czyli Stary Testament też również, nie tylko Nowy Testament, ale i Stary. Ale później następuje praktyka i tutaj musimy sobie wzajemnie pomagać. I na tej drodze uzyskujemy po prostu pewne prawdziwe, różne zdarzenia życiowe, w których można zawsze z Bogiem wyjść śmiało i można, bo jesteśmy prowadzeni. Teraz jak tutaj Pan Jezus mówi, ponieważ tak od 12 lat czytam Słowo Boże rano, modląc się oczywiście, też mamy tutaj katechezę z naszym księdzem proboszczem. Ale to jest taka, tak jak mówię, to, co mamy na górze głowy. Natomiast ta część praktyczna do nas zaczyna przemawiać i teraz różnymi uderzeniami. To może być coś fantastycznego, to może być właśnie jakieś bardzo trudne rzeczy. I nie należy się wtedy ulegać jakiejś obawie czy panice, tylko po prostu rozeznać całą sytuację, i po prostu przez modlitwę z Duchem Świętym Pan Bóg na pewno da rozeznanie. A więc tutaj jest taka sprawa, zawsze jeszcze jest bardzo ważna sprawa, modląc się oczywiście do poprzez różaniec, ale też trzeba modlić się do Ducha Świętego. On zawsze Duch Święty, zawsze w granicach, jeżeli coś się ważnego dzieje, a ja tego nie dostrzegam, to Duch Święty na pewno powie. I to może być z różną siłą. Jeżeli coś się właśnie wydarzy, jakieś wypadki, jakieś sytuacje, to trzeba się zastanowić, czy przypadkiem ja coś nie pomodlić się przede wszystkim, bo zastanowienie to jest oczywiście modlitwa, czy coś ja nie przeoczyłem. I w tym momencie na pewno otrzymamy, ale to na pewno, jeżeli jest życie sakramentalne, to na pewno otrzymamy wskazówki. I tak jak w małżeństwie na przykład, czy na przykład żona czegoś nie powiedziała mężowi, nie? Czy na przykład jak to i to wykonać? Coś, co było powodem, on da znak. Oczywiście zawsze można skonsultować to, jeżeli są jakieś większe problemy dalej, prawda? Zapytać się księdza, ojca, prawda? Siostry, prawda? Oprzeć się o Kościół, ale z reguły Pan Bóg prowadzi tą drogą właśnie w ten sposób. I ja, tak jak mówię z Ewangelii, bo czytam tak od 12 lat, staram się codziennie, no może to być jeden dzień w miesiącu, że nie przeczytam, bo nie jest to rzecz jakiś idealny, że tam ale rano wstaję, zaczynam dzień od czytania bieżącej Ewangelii. No i w ten sposób też jestem w jakiś sposób też prowadzony i po prostu nie to, że ja się nakręcam na pewne rzeczy, że ja coś muszę zrobić, że ja na przykład muszę pójść, prawda? Muszę coś zrobić, bo nie na tym to polega, tylko po prostu ja się cieszę tym, że już dzisiaj, już teraz Bóg do mnie mówi, przemawia, mam tą słuchawkę i czekam, modlę się i czekam, nie? I w tych sytuacjach takich najbardziej życiowych, najbardziej takich przełomowych, daje po prostu głowę, że Duch Święty wtedy powie, Bóg przemówi, nie? U nas też, tutaj nasz biskup Roman Pindel zaczął teraz katechezy na punkcie właśnie Pisma Świętego. Jest takie duże zapotrzebowanie, żeby też ludzie czytali Pismo, żeby ono nie było odkładane gdzieś tam, prawda? Bo ona jest szalonym pomocą w kontakcie. To jest jak antena, to jest jak Radio Maryja. To jest Duch Święty, to jest Pismo Święte, działa bardzo dobrze, nie? Żeby tu nie było jakiś, to jest przede wszystkim sprawa najważniejsza. I jeszcze bardzo ważna sprawa. Daje na przykład tak fantastyczne rozeznanie też Pisma Świętego. Oczywiście też trzeba mieć kontakt z kimś, jakimś księdzem, prawda? Bo też jest duchowe prowadzenie, ale na przykład człowiek najmniejszy, prawda, coś się nie uczynili najmniejszemu, kto to jest ten najmniejszy? No to jest każdy mniejszy ode mnie. To jest proste. I na przykład Duch Święty człowiek idzie autem i nagle wyjaśnia mi, ty wiesz, no to znaczy to, nie? A ja mówię, no zaraz chwileczkę, ja sobie muszę przemyśleć, nie? Kto to jest ten najmniejszy? No to nie... To jest ten mniejszy ode mnie. Czyli ja mogę w stosunku do tego, prawda, człowieka coś zrobić, bo ja wiem więcej od niego, prawda? No i tyle, już nie zawracam tutaj.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać bardzo.
Dziękujemy.
Bóg zapłać. Z Panem Bogiem, Panie
Dziękujemy
Pawle.
Dziękujemy też za to świadectwo takiej wierności Pismu Świętemu, Słowu Bożemu, Kościołowi. To też myślę, że dla wszystkich ważne, a szczególnie, że to mężczyzna do nas zadzwonił. Także bardzo dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak, słuchamy.
Tak, kogo witamy?
Władysław z Warszawy. Tę audycję słucham od początku. I tak byłem przejęty tym i spotkanym z panią europosłem Anną Wiśniewską. Tak? Tak, halo? Czy mnie słyszycie?
Tak, słyszymy pana.
Tak. Więc ja jestem bardzo wzruszony tym i to właśnie tęsknota, bo ta tęsknota była tematem całego naszego spotkania. I proszę państwa, ja wiem, że co to jest tęsknota. Ja słyszałem, że się teraz już kończę w przyszłym roku 100 lat. Przepraszam bardzo.
Gratulacje.
Wspaniale.
I cały czas staram się być z Bogiem i z ojczyzną. I z ojczyzną naszą, z rodziną. Jasne. Ale teraz jesteśmy, bardzo się może wejdę troszkę w temat i na bardzo śliską drogę, prawda? Ale dla tęsknota do mnie nasunęła jedną taką frazę. Otóż są kobiety, które nie mogą mieć dzieci, nie mogą być z różnych niepłodność cierpleni w naszej ojczyźnie. Brak jest. I tu odwrotnie są kobiety, które tęsknią za to, żeby dzieci przytulić do swojego serca, do swojej piersi, prawda? A tego nie mogą uczynić. Ja może też popełniam w tej chwili bardzo ciężki grzech, ale ja jestem za panem prezydentem i wiem, że to, które uczynił, może zupełnie niedobry uczynek, ale ile ludzi tych uczynków pełni, a Bóg jest miłosierdzi i pani ten prezydent najlepszy, jakiego mieliśmy chyba w całej naszej historii, proszę pana, to jest to, co jest w tej chwili, może to jest prawie przez część znienawidzony, a sędzią nie może być człowiek, tylko jest Pan Bóg. Ja, mnie się wydaje, że tego, że jest jeszcze ja, żyjąc tyle lat, to spotykam się na rodziny katolickie, prawda, bo do kościoła chodzimy, a on przychodzi i popiera tą skrobanki, przepraszam, albo się aborcję. Proszę o aborcję. Jedni drudzą wszystko i to im nie da, pójdą do spowiedzi i się wyspowiadają i proszę pana i mają jakoś to darowane. No, przepraszam, to będę troszeczkę tak się może mówię, niezważone porządne moje głosy i ludzie i grzeszą bardzo grzeszą i z tego i skrobanki, czy te aborcje robią, dozwolona prawie, że jest w pierwszych tych, to przepraszam, ja nie dozwolona, nie, ale jeśli nawet nie uszanuję nawet i po 12 tygodniach, a w ogóle i do końca robią tak straszne rzeczy, że człowiek nie może być. Także no ja trudno więcej nie mogę jest. W każdym razie uważam, że to, co zrobił pan prezydent, to jest sprawowane, nie wiem, ja uważam, że to są wszystko, ludzie są dosyć sprawiedliwi. Pan prezydent musi być sprawiedliwym.
Tak, 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 panie Władysławie, nasze oczekiwania
są...
Panie Władysławie, nasze oczekiwania zawsze są większe niż rzeczywistość, która nas otacza. Tak byśmy chcieli w sprawach różnych tutaj rządów, polityki, mamy swoje pragnienia, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Pan Bóg dopuszcza pewne sprawy, żebyśmy właśnie dokonywali wyborów i żebyśmy nie marnowali czasu. Bo każdy czas jest dany przez Boga, bo mamy coś do wykonania. Zastanówmy się, co.
Tak.
Idźmy przez Najświętszy Sakrament i pytajmy Boga.
Wszystko, co nas dotyka, co nas spotyka, jest też z woli Bożej, więc też Pismo Święte wiele razy przypomina nam o tej tęsknocie kobiety za dzieckiem i zawsze mówi w to bardzo czuły sposób. Też właśnie dopiero co mieliśmy czytaną taką Ewangelię o świętej Elżbiecie, która czekała z wytęsknieniem na dziecko i się doczekała. Także tu cały czas jest to samo, czyli złożenie swojej woli w ręce Pana Boga i zdanie się na Jego wolę, to jest zawsze najlepsze.
Tutaj Andrzej pisze na Facebooku, święty Augustyn mawiał, jeśli w swoim życiu umieścisz Pana Boga na pierwszym miejscu, to wszystko się poukłada i znajdzie się na swoim właściwym miejscu, ponieważ niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Panu Bogu. I to powiedzenie świętego Augustyna jest wielokrotnie przytaczane. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maria z województwa tarnowskiego.
Szczęść Boże, Pani Mario.
Bóg jest dla mnie najważniejszy. To, co Pan przed chwileczką właśnie powiedział. I jestem matką czwórki dzieci. Najpierw miałam poronienia samoistne, więc też wiem, czym jest tęsknota za dzieckiem, nim się urodzi. No ale po prostu tak się wydarzyło. I teraz właśnie co chciałam powiedzieć, że Bóg kocha każdego człowieka zawsze. Taki, jaki jest. Kocha go miłość. Miłość Boga jest po prostu bezwarunkowa. My takiej miłości w zasadzie jakbyśmy nie znali.
Proszę czekać. Twoja rozmowa będzie kontynuowana za chwilę.
No tak.
Urwała się
nam myśl pani Marii.
Tak, ta tęsknota za Bogiem, może to do tego też wrócę, za dzieckiem, o której tutaj pani też wspomniała przy poronieniu. Kiedy rozmawiam w moim gabinecie psychoterapeutycznym, w takich głębszych rozmowach z ludźmi, którzy cierpią, chociażby właśnie z takiego powodu, to zawsze w końcu gdzieś tam, nie ja, te osoby znajdują powód, dla którego to się w ich życiu wydarzyło. Niektóre zdarzenia w naszym życiu też będą takie, których się sensie dowiemy gdzieś tam po tamtej stronie. No ale to Pan Bóg jest Bogiem, a nie my. To też jest to zaufanie, że przecież my nie wiemy wszystkiego. Mamy tak mało danych. A mamy Ojca, który wie wszystko, więc to jest no, podstawowa rzecz. Zaufanie Panu Bogu.
Na Facebooku Maria pisze, tęsknię za prawdziwą, bezinteresowną, piękną miłością, byciem w pełni szczęśliwą. Wiem, że w niebie będzie taka rzeczywistość, w której będzie pełnia szczęścia, dobra, miłości. Tęsknię też za bliskimi, którzy odeszli. Bardzo mi ich brakuje, ale wierzę, że spotkam się z nimi przy Panu Bogu i Matce Bożej w Królestwie Bożym. Dziękuję za audycję, bardzo cenna dla mnie. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, 22:41, już za chwilę. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Tak, szczęść Boże, czy słychać mnie?
Szczęść Boże, słychać, witamy, kogo witamy?
Tak, tutaj mówi Joanna z południa. Ja chciałam podziękować pani psycholog za wspaniały wykład. Bardzo mnie to ujęło, bo też się z tym absolutnie zgadzam. Z tą tęsknotą i tak no, zrobiłam taką refleksję przez całe moje życie, jak pani mówiła o tym. To jest też pocieszające, ale chciałam dodać pewien bardzo ważny aspekt, który na pewno wszystkich wzbogaci. Ja po prostu przy pomocy Pana Jezusa odkryłam coś w moim życiu, co zastosowałam i doświadczam większej pełni, doświadczam o wiele większej Jego obecności i zachwytu. Mianowicie to jest bardzo proste. On pragnie być zapraszany. Zapraszany. A to jest różnicą, sam to mówił, różnicą jest zawierzać mu tam cały dzień i co będzie się działo, co mnie spotka. A co innego jest, na przykład, idę do ogródka i mam tam robotę i zapraszam go, aby to on mną kierował, mi pomagał po kolei. Często się zdarza, że ja nie idę do ogródka, robię coś zupełnie innego, a potem się okazuje, oj, to było ważniejsze, on o tym wiedział. No i mu dziękuję. I naprawdę doświadczam tego prawie cały dzień, non-stop. I to jest tak fascynujące. I rozmawiać z nim o wszystkim, bo on chce, abyśmy byli małymi dziećmi, które nic nie potrafią, no w cudzysłowiu, żebyśmy nie byli dorosłymi i teraz porządki w domu. No tak wspaniale mi pomógł, że aż płaczę z radości, bo po prostu nie wpadłabym na różne takie pomysły, jak szybko, bo tutaj dość duży remont miałam akurat. On tak wspaniale to prowadzi i przy okazji doświadczam tak ogromnej bliskości, no i miłości Jego, no i którą odwzajemniam, bo po prostu to jest ze wzajemnością, więc oddawać się Bogu, zawierzać, to jest coś innego niż zapraszać Go, no i oczywiście robić to wszystko w Jego obecności. I jeszcze dodam, że tak jak powiedział, że z Nim nie ma żadnych problemów, On chce wszystko rozwiązywać, ja to potwierdzam. Czasami jestem sama, brakuje trzeciej ręki, czy kogoś. Wszystko się da, jeśli go proszę, pomóż mi, zapraszam cię. Właśnie to słowo zapraszam. On czuje się jako wyjątkowy gość i tak pragnie się czuć, no bo on jest najważniejszy, a my jesteśmy praktycznie niemowlętami, które bez niego nie potrafią nic. Jeśli sobie to uświadomimy, że my nie potrafimy nic, bo wszystko jest łaską, coś potrafimy, to też jest łaską. To nie jest od nas, więc to jest też drugoplanowo pokora. I on w taki sposób potrafi tak skutecznie pomóc i bądź być obecny w tych różnych sprawach, obojętnie co. Naprawdę, no cały czas. I to chciałam powiedzieć. A może jeszcze tylko dodam taką rzecz, bo kiedyś byłam źle zrozumiana, a tak bardzo chciałam pomóc tym. Bardzo dużo kobiet cierpi, jest chorowanych i one tak cierpią i niby, no Panie Jezu, oddaję Ci to, ofiaruję. Oczywiście, jak najbardziej, to jest najlepsze lekarstwo też cierpienie, bo ono uświęca, ale jeśli się zaprasza Jezusa do tej choroby, do tych, mówi się Mu o tym i co boli i jakie są no, różne pytania bezradności, co zrobić, to On się tym zajmuje, bo On chce, żeby wszystko z Nim robić, cokolwiek by to nie było i w wypadku tych chorych, to On pragnie, żeby się wznieść ponad te choroby, ponad te bóle. Znaczy one będą nadal, ale ta miłość i to zjednoczenie z Nim będzie większe niż doświadczanie tych chorób, tej beznadziejności.
Tak jest, Pani Joanno.
Bólu. I to chciałam dodać i tak. Chciałam Jezusa uwielbić przy okazji. I Pani doktor, jeszcze raz dziękuję. Pani psycholog za wspaniały wykład.
Niech będzie Bogiem. Pan Jezus uwielbiony.
Amen.
Amen. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
I niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Sporo się mówi w tej chwili o Bogu i prosty, i do jednych może z tym dotrzeć łatwiej, do innych trudniej. Ale mimo wszystko i tak, czy my chcemy, czy nie chcemy, czy my wiemy, czy nie wiemy, musimy się obracać w orbicie Bożej, bo inaczej trumna. Gdybyśmy nie jedli, gdybyśmy się na mróz nie ubrali, gdybyśmy nie zachowali praw fizyki, czy chemii, czy innych rzeczy, no to z nami koniec. No i w sumie chciałbym powiedzieć, że nie ma innej drogi, tylko Boże przykazania są. To, co Pan mówił odnośnie tej in vitro. No to jeżeli ktoś chce tak żyć, no to sąsiadowi wątrobę wyjąć, uratować siebie, no. Tak samo i to. Poczęte życie wskrzesić kosztem zabicia 6, czy tam jest, czy więcej, czy mniej. No to jest błąd na skalę narodową i światową. No i zabraknie błogosławieństwa przy takich robotach. Dzieciobójstwo przerodzi się w ludobójstwo. Ta droga prowadzi donikąd. No to może tyle na razie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Tadeuszu.
Bardzo dziękujemy. No cóż tutaj dodać? Nic dodać, nic ująć. Także myślę, że dbajmy o siebie nawzajem. Ja jeszcze tylko jedno słowo do Pani Joanny. Bardzo Pani dziękuję za to słowo. To jest coś, co za mną chodziło przez ostatni tydzień, że Pan Jezus chce być zapraszany, i bo On chce, żebyśmy my to zrobili z miłością. Nie dlatego, że się Go boimy, że Mu zawierzamy, bo tak bardzo chcemy, żeby coś dla nas zrealizował, mamy jakąś prośbę, tylko że po prostu tak zwyczajnie Go zapraszamy. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to słowo.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z diecezji tarnowskiej.
Witamy Panie Krzysztofie.
Ja chciałem powiedzieć na swoim przykładzie, że ponad 10 lat temu zmarli mi rodzice i od tamtej pory zacząłem uczestniczyć codziennie w Eucharystii porannej. I ta Eucharystia mi daje tyle sił i tyle szczęścia i tak Pan Bóg mną się opiekuje, że prawie wszystkie kłopoty jakieś tam poznikały i jest to naprawdę wielkie szczęście móc uczestniczyć codziennie w Eucharystii. Ludzie są przyjaźni, nastawieni, wychodzący z Eucharystii, ubogaceni, prawie wszyscy przystępują do komunii. I tu należy upatrywać właśnie to szczęście, kiedy nam Pan Bóg błogosławi, jeżeli tak. Jeżeli w ciągu tych lat nie byłem na 10 mszach, nie udało mi się być, to jest chyba wszystko, bo tak nawet wyjazdy zawsze tam, gdzie będzie można było być na Eucharystii, dalsze, zagraniczne z księdzem. I jest to cudowne. Polecam dla wszystkich i myślę, że i u nas się wszystkich odmieni, jeśli będzie u nas Eucharystia, tajemnica Eucharystii. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Krzysztofie, za Pana świadectwo.
Dziękujemy. Tu mi się przypomina też świadectwo Karla Acutisa, to taki młody chłopak z Włoch, którego też jest przygotowywany, żeby był błogosławiony, chyba jeszcze nie jest błogosławiony. Jest pochowany w Asyżu i on właśnie mówił, kochał bardzo Eucharystię i mówił, że gdyby ludzie wiedzieli, kim cudem jest Eucharystia, to te kolejki w supermarketach to byłyby przed kościołem, a nie w supermarketach. No ale niestety gdzieś tam zamykamy się na tą prawdę i cierpimy przez to bardzo. Większość naszych cierpień jest związana z naszym egoizmem. Z tym, że my chcemy coś tam, co wcale dla nas nie jest dobre i potem się złościmy, że tego nie mamy. Także większość cierpienia jest po prostu, my sami sobie to stwarzamy. A z Panem Jezusem, nawet jeśli zdarza nam się cierpienie, to jest też ta świadomość oczyszczenia, że jest to cierpienie potrzebne i nie ma wtedy tej rozpaczy, bo jest zawsze ta nadzieja, że Pan Bóg jest przy mnie. To dziecko, które ma gorączkę i cierpi, jeśli jest przy nim mama, to mówi, mama pocałuje i już nie boli. To jest trochę taki efekt, także Pan Jezus całuje nas w serce i już nie boli.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pana z Warszawy serdecznie witam, Pana i gości. Chciałam podziękować za ten temat, bo dzięki temu będę mogła powiedzieć to, co przeżyłam, lekcje, Pan Bóg zafundował mi lekcje pokory. I to w taki sposób, że ja to staram się króciutko powiedzieć. No, myślałam zawsze, że owszem, tęsknię do syna, tęsknię do męża, popełniłam jakieś błędy, ale pewne rzeczy wydawały mi się oczywiste. Otóż kiedyś w kiosku chciałam kupić nasz dziennik i jakiś powiedziano, że nie ma jeszcze prasy, a jakiś pan prosił o Gazetę Wyborczą. I ja tak ze zdziwieniem powiedziałam, jak to? Nie ma naszego dziennika, a jest Gazeta Wyborcza, pani mówi, że nie ma prasy, a co by pani chciała, żeby takie byle co, jak dziennik? Ja mówię, wie pan, to ja mogę powiedzieć to samo o Gazecie Wyborczej. I na tym by się skończyła rozmowa. Jak ja to powiedziałam, to on odbiegł w stronę takiego sklepu i zawołał, bardzo wstrząsnęło mną to, chociaż nie jestem młoda, ale 3 lata o tym myślałam i jak go spotykałam, to po prostu gotowało się we mnie coś zrobić z katolikami. Nie chcę, nie wyrażę się przecież. I ja po prostu zszokowana tym byłam, że może ktoś tak się zachować. I proszę sobie wyobrazić, że po kilku latach, jak nawet go spotykałam i mówiłam, czy pan już to zrobił z katolikami, czyli byłam pyszna. Dlatego mówię, że Pan Bóg mnie niesamowicie doświadczył tą lekcją pokory kilka dni temu, ja po prostu się popłakałam, aż ja już kończę. I pewnego dnia, tuż niedaleko tego kiosku, jakiś człowiek jechał przez trawniku, jeździł. I ja powiedziałam, proszę tego nie robić, bo tu ten człowiek, ktoś dba o to. Trzeba szanować ludzką pracę. A ten, nie wiem czy był po alkoholu, zaczął mnie zajeżdżać i wręcz przewracać, opluł mnie. A ludzie patrzyli na to. A ja jakoś się dziwnie nie bałam tego. No, jestem wysoka. I nagle przybiegł taki młody chłopak i powiedział, co pan wyprawia. I drugi zrobił zdjęcie i on się uspokoił. I potem widziałam tego człowieka, który tak się wobec mnie zachował, że czułam do niego nienawiść. Jak jechał rowerem, znowu go zaczepiłam, powiedziałam, że jedzie pod prąd. I co tam z tymi katolikami? Też mu powiedziałam. A on tak do mnie powiedział, na tym rowerze. I właśnie to było niesamowite. To ja wysłałem syna, żeby panią ratował, a pani tak do mnie, tak mnie nienawidzi, coś takiego. Ja doznałam wstrząsu, bo myślę sobie, Panie Boże, jeżeli on tak wychował tego młodego człowieka, ja go spotykam, tego młodego, a nie myślałam, że to jest jego syn. Ten jest przepełniony jakąś taką złością, a on, ten młody jak anioł, taki wesoły, pogodny, dobry, patrzy w oczy. I myślę, Panie Boże, ja tak swojego syna dobrze nie wychowałam. Ja od tego czasu, to jest niedużo czasu upłynęło, ale namacalnie Pan Bóg mi pokazał, że to nie jest takie proste. I teraz jak go spotkam, to mam chyba, powiem, że mu wybaczam, że jeżeli tak pięknie wychował syna, że on wyszedł i że sam wysłał go, to jak to się ma do tego, że on tak brzydko się wyraził o katolikach? No właśnie, nie mam zamętu w głowie. Raczej myślę, że Pan Bóg nauczył mnie pokory pewnej, że to wszystko nie jest takie proste i wskazał mi jakąś drogę, że ten człowiek mógł tego dnia być w złym nastroju, na przykład. A ja przez 3 lata hodowałam w sobie jakąś taką zawiść, a potem Pan Bóg pokazał mi widziadło, że ten jego syn uratował, znaczy uratował. Może ten człowiek by nic mi takiego, no przewróciłby mnie może na tym rowerze, ale ludzie nic nie reagowali. I chcę powiedzieć, że to jest dla mnie, tyle lat już mam, proszę Państwa, a ja doznałam pierwszy raz takiego namacalnego dowodu, jak Pan Bóg uczy człowieka pewnej pokory i uczy go jakiegoś takiego, nie wiem, żeby myślał, żeby nie klasyfikował wszystkiego tak wprost. No bo to mnie bardzo, bardzo dziwiło. Teraz się ciągle zastanawiam, jak ja mam wobec tego człowieka postąpić, jak go spotkam. No nie uklęknę przed nim i nie przeproszę, bo to on obraził mnie kiedyś, czy obraził katolików, ale powiem, że ja tak dobrze syna nie wychowałam i że no i że panu wybaczam. W każdym razie to było doświadczenie, które chciałam opowiedzieć, bo coś takiego wstrząsnęło mną, tak? Przeżyłam tyle lat i różne rzeczy, i zawody, i tęsknoty za ludźmi. A czegoś takiego nie przypuszczałam, że Pan Bóg mi coś takiego pokaże. Serdecznie dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Mario, bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
Właśnie, po pozorach nie można sądzić.
Tak, za mało często mamy danych, żeby sądzić, dlatego Pan Jezus nas ostrzegał. Nie sądźcie, abyście nie byli osądzani. Nie jesteśmy w tym zbyt dobrzy, po prostu. Nie jesteśmy Bogiem. Bóg ma więcej informacji, jak każdego trzeba osądzić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic.
Witamy
Panią. Ja sprawię tego Karla Akutisa. On już jest błogosławiony około 3-4 lat błogosławiony, a spryciar z niego niezły, bo matka płakała po jego śmierci, bo był jedynakiem. Więcej dzieci według lekarzy nie mogła mieć, a on jej w śnie się nie za długo po śmierci okazał i mówi, mamo, będziesz jeszcze miała dzieci i bliźnięta miała. I one były na jego beatyfikacji.
Bardzo dziękujemy za to dopowiedzenie.
I jeszcze mojej tęsknocie. No im jestem starsza, to bardziej za niebem tęsknię. Bo jak byłam dzieckiem, to mnie to wcale ta perspektywa tęsknoty do Boga którego nie widzę jakoś. Nawet bałam się tego, że to takie jest nieuchronne, jak się dowiedziałam podczas przygotowania do pierwszej komunii i że wszyscy umrą. I to jakoś taka trauma była przez kilka tygodni, że to takie coś będzie. A teraz się coraz więcej cieszy na spotkanie.
Dziękujemy bardzo. Jest taka piękna piosenka. Będzie to piękne spotkanie. To spotkanie w niebie. Więc to też pięknie, że Pan Bóg nas też tak przygotowuje. Ktoś kiedyś powiedział, że starość się Panu Bogu nie udała. A ja mówię, Panu Bogu się bardzo starość udała, bo ona nas obdziera z tych naszych przywiązań do naszego ciała, które takie świetnie nas słucha, bo już trochę przestaje słuchać, i z różnych innych takich przyzwyczajeń. Także i ta tęsknota za niebem jakoś nam łatwiej przychodzi. Także bardzo dziękujemy za to świadectwo.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 23.01. Chciałem zaprosić Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 26 grudnia, audycji nie będzie, no bo jest świętowanie, w mojej rodzinie również. Natomiast za dwa tygodnie, 2 stycznia 2024 roku, kolędowanie w rodzinie. Naszymi gośćmi będą profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych Wojciech Pospiech, konsultant krajowy Centrum Edukacji Muzycznej w Warszawie, kierownik Wydziału Wokalnego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, razem z panią doktor habilitowaną Anną i Pawłem Szarabka i razem z córeczką Gabrysią będą. 9 stycznia temat Moc w słabości się doskonali, o wzajemnym wspomaganiu się. W goście Krystyna Berdyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie i pani Janina Brusiło, psycholog. Także serdecznie zapraszamy Państwa na audycję dla małżonków i rodziców, które są już, jak ojciec dyrektor mówił, od prawie 32 lat, bo pierwsza audycja była w kwietniu 92 roku, także 32 lata już są za nami, a dzisiejsza audycja ma numer 1556. Także staramy się, by pomóc małżonkom w ich drodze do nieba. I teraz właśnie nie można iść do celu, którego się nie lubi, którego się nie zna. No trzeba coś wiedzieć o tym celu, do którego idziemy. No, jeżeli idziemy w nieznanym terenie, mamy kompas, już wiemy, gdzie jest północ, znamy azymut, no to możemy iść, ale musimy wiedzieć, dokąd idziemy. I tutaj ważne jest, żeby się w tym dzisiejszym świecie nie zagubić. I co będzie dla nas często zagubionych takimi, co może być takimi wskazówkami?
O, jak wskazówka w nieznanym terenie, gdzie jest mgła i gdzie nie wiadomo, gdzie iść, to mi się od razu przypomina gwiazda morza. Latarnie morskie wskazują drogę statkom, żeby nie zabłądziły, żeby wpłynęły dobrze do portu. A dla nas gwiazdą morza jest Maryja. Taki ma tytuł piękny również. No i wielu świętych mówiło, że kto jest z Marią, ten nie zagubi drogi. Także ja myślę, że to jest odpowiedź.
Główna wskazówka, szczególnie dla nas, Polaków. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść mówi Boże. Lucyna z Płocka. Pozdrawiam serdecznie gościa, panią psycholog i ręce pana Lecha. Jubileuszowe gratulacje z okazji 32 lat Radia Maryja i audycji dla małżonków i rodziców. No mam trochę dzisiaj tremę, bo po tym mocnym świadectwie pani Marii z Warszawy, po przepięknym świadectwie pani Leokadii, matki 11 dzieci, no i panowie dziś, pan Władysław, pan Paweł, wszyscy rodzice mają, mieli tak głębokie i tak piękne świadectwa i tą drogę do nieba, do świętości, że jestem tak zachwycona tą audycją i bardzo dziękuję pani doktor za pierwszą audycję. Dlaczego? Ponieważ tam było o tym, żeby się nie pokłócić w rodzinie. Ważna sprawa. Przed świętami to ta krzątanina, te napięcia, ta nerwowość. Ja jestem osobą trochę mało zorganizowaną i średnio uporządkowaną, jeśli chodzi o prowadzenie domu, gospodarstwa. W tym bardzo pomaga mi mąż, więc bardzo się bałam. Ja dziś z moim mężem wybraliśmy się, często chodzimy na adorację do kościoła. Jest wystawiany Najświętszy Sakrament w jednym z kościołów płockich o godzinie 15 w godzinie miłosierdzia. Bardzo lubimy tę modlitwę, bardzo kochamy adorację i daje nam ona obojgu, mąż w tej chwili, no w jego imię ją mogę powiedzieć, bo przysnął, ale dziś szczególnie odkryłam, że to on mnie zachęcał, bo ja mieliśmy gościa tuż przed 15 i było nam trochę nawet niezręcznie, ale on wiedział, że my chodzimy na adorację i mówi: słuchajcie, nie krępujcie się. Potestowałam go skromnym obiadem i on mówi: ja zmokłem trochę, zostanę przy telewizorze, w TVP3 połączę się z łagiewnikami, odmówię sobie koronkę, a wy jedźcie, bo wiem, że macie takie plany. Było mi trochę niezręcznie, ale ja z intencją szłam, żebym się tylko nie pokłóciła z nikim przed tymi świętami, a broń Boże z mężem, z dziećmi. I tak mamy jeszcze tę łaskę, że po koronce, kto chce i może przyjąć komunię świętą, ofiarowując, otrzymujemy odpust w modlitwie za Ojca Świętego i myśmy oboje komunię przyjęli. Nie byliśmy długo, ponieważ mieliśmy obowiązek wrócić dość wcześnie, by zaopiekować się wnukami, gdyż ich rodzice są bardzo zapracowani, pracują w handlu. I ta adoracja, to spotkanie z Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie dzisiaj uzdrowiło mnie i fizycznie, i duchowo, i psychicznie. Ja od kilku dni myślałam, że sobie już z niczym nie poradzę. Dzisiaj z takim trudem wycieraliśmy z mężem 3 okna, zdejmowaliśmy firanki. Ja mam astmę, mąż się bał, że dostanę ataku, ale udało się, dzięki Bogu. A teraz to mam tyle siły, że ja chyba całą noc będę sprzątać i coś robić, żebym się tylko, broń Boże, nie wzięła za pieczenie ciast, bo wtedy bym pobudziła rodzinę. Ale to już tyle. Chcę podzielić się z Państwem, że to spotkanie w Eucharystii z Panem Jezusem, czy adoracja Najświętszego Sakramentu, którą odkryliśmy w czasie pandemii, nieraz chodząc do kościoła, sami rezygnowaliśmy, żeby ktoś inny mógł wejść do kościoła, kiedy była ta ograniczona liczba osób, a nadrabialiśmy adoracją, bo chodziliśmy na adorację. I tak dziękuję wszystkim kapłanom, proboszczom w kościołach płockich, że można iść. Tych kościołów jest kilka. Jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie Pan Jezus objawił się w Siostrze Faustynie. Tam jest adoracja najdłużej od rana do wieczora, a będzie prawdopodobnie po rozbudowie całodobowa adoracja. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich serdecznie pozdrawiam i życzę tej tęsknoty tej budującej, tej cnoty, która pozwala nam unosić się z naszych słabości, naszych wad, naszych, nie daj Boże, kłótni rodzinnych, które przecież zdarzają się, a które możemy pokonać modlitwą, pokorą, o której tak pięknie powiedziała Pani Maria. I dziękuję Panu Władysławowi za jego piękną, obywatelską obronę Pana Prezydenta w tej trudnej sprawie, o której nie będziemy teraz mówić, bo ale chcę tylko powiedzieć, że trzeba bardzo kochać dzieci, wszystkie dzieci, trzeba szanować rodziny i matki w tym okresie i pochylać się nad ludzką biedą, nad ludzką tęsknotą za dobrem, za pięknem, za macierzyństwem, za, nad każdym dzieckiem. Dziękuję Pani psycholog za pracę Pani z dziećmi i z rodzinami. Wiem, jak to jest ważne i potrzebne, iż moja wnuczka, uczennica klasy siódmej, przyszła taka smutna i mówiła: babciu, mam takie wrażenie, że nie wszystkie dzieci w szkole się cieszą z Wigilii już, bo niektóre mają taki problem, gdzie będą na Wigilię, czy u babci, czy u taty, czy u mamy, czy a może jeszcze gdzie indziej, bo one no, są smutne, bo nie, ich rodzice nie są już razem i nie chcą się spotykać nawet na Wigilię razem. To taka jeszcze moja tęsknota i taka prośba i taka wdzięczność dla Pani psycholog za ten odcinek pracy z dziećmi i z rodzinami.
Dziękujemy Pani Lucyno.
Zdrawiam, życzę bardzo błogosławionego czasu oczekiwania i przepięknej tęsknoty, która się spełni już wkrótce.
Bardzo dziękujemy Pani Lucyno. I ja apeluję do Pani rozsądku, żeby jednak dzisiaj pójść spać i te ciasta jeszcze zostawić na jutro. Także odpoczynek też jest nam potrzebny, a ja też, jak już mówimy o tej tęsknocie, o takich intymnych naszych spotkaniach z Panem Jezusem, to przypomniało mi się taka moja sytuacja, kiedy też tak jakoś byłam w kościele i Panie Boże, tak tam sobie biadoliłam, jaka to mi jest ciężko i jak ja jestem zmęczona i usłyszałam w głowie wtedy takie proste słowa: kochanie ty moje, idź do domu i się połóż. I to była godzina tak cudownego snu, który mi dał tyle sił, więc w takich prostych rzeczach, o czym dzisiaj też mówiliśmy, kiedy zawierzamy Panu Bogu i dajemy, zapraszamy Go nawet do naszego odpoczynku, do tego, że jesteśmy zmęczeni i Pan Bóg no, daje nam po prostu ten odpoczynek, jeszcze nas uśpi, żebyśmy szybko zasnęli i żeby ten sen był też no, taki dobry. Także bardzo Pani Lucyno dziękujemy i zachęcamy, żeby po audycji pójść spać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz zawsze.
Ja muszę przyznać, że nie bardzo. Witam wszystkich serdecznie w studio.
A Pani imię?
Maria spod Warszawy. I przyznam szczerze, że ja dopiero się włączyłam jakieś 15-20 minut temu. I proszę mi przypomnieć, czy my rozmawiamy dzisiaj o wychowaniu i czasie poświęconym dzieciom, czy to
o
jest...
O tęsknocie w życiu człowieka jako zapowiedzi nieba.
I zapowiedzi nieba, tak. No to dobrze, bo chciałam inne świadectwo powiedzieć, bo Pani Maria mówiła z Warszawy, którą serdecznie pozdrawiam też, i sądziłam, że będę mogła to. Ale powiem właśnie o tej mojej tęsknocie. Ja uważałam, byłam taką osobą dość pewną siebie i zawsze uważałam, że wszystko to, co ja mam, to mam, no, bo taka jestem mądra i taka jestem pracowita. I w pewnym momencie, no, jak przyszła, minęła ta młodość taka górna i chmurna, aczkolwiek ciągle z Panem Bogiem, to wyobrażałam sobie, że ja, jak będę miała rodzinę, to ta rodzina moja będzie najlepsza pod słońcem i w ogóle. No i poświęcałam moim dzieciom bardzo dużo czasu. Tu nie chwalę się, ale one mają w tej chwili już, no, są w wieku średnim, bo ja jestem już panią w wieku takim starszym, po 80. I I tak sobie wyobrażałam, że ja to wszystko tym dzieciom wymodlę. Ja, prawda? Zawsze myślałam o Panu Bogu. Początkowo też się bałam, bo tak nas kiedyś uczono, że Pan Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, za zło karze, prawda? Dzisiaj się mówi, że Bóg jest miłosierny, kochający, wspaniały, ciepły, że taki bliski nam. I o tym się też przekonałam w swoim życiu, ale adren. No więc tak sobie wyobrażam, że ja taka będę, tak? No moje dzieci rosły, oczywiście dwóch chłopców bardzo przykładnie wchodzili do kościoła, byli ministrantami, obydwaj, tak, no jeden jest no tak do 24 lat, ile obydwaj ministrantami. No więc ja sobie myślę, no to cudnie wychowałam te dzieci, Panie Boże, ale to wszystko ja. Mimo, że ten Bóg ciągle był, ale to byłam ja. No taka właśnie ja. I w pewnym momencie zaczęłam bardzo angażować się w życie naszej parafii, bo budował się kościół, ja chciałam bardzo pomóc. To były czasy oczywiście trudne. Chciałam bardzo pomóc, a już moje dzieci były w wieku takim 15-16 lat, więc razem ze mną jeden syn pomagał, drugi trochę mniej, bo miał jakąś tam pasję astronomiczną, ale to nieważne. Więc chodziliśmy do tego kościoła i ja do tego kościoła jak gdyby lgnęłam coraz bardziej. I wreszcie, kiedy ten kościół powstał w stanie surowym, już takim, potem taki piękniejszy, przyszedł proboszcz, no i któregoś dnia tam zapytał właśnie tak, no o czym my marzymy. Ja już to kiedyś tak mówiłam, ale bardzo krótko. Prawda, jak my wyobrażamy sobie to nasze dalsze życie, prawda, obojętnie w jakim jesteśmy wieku. No ja tak właśnie marzyłam o tym, żeby on nie podszedł do mnie, bo ja nie bardzo wiedziałam, co mam powiedzieć, taka byłam jeszcze trochę, uważałam, że jestem za blisko, za daleko od kościoła, że jeszcze nie będę wiedziała, co powiedzieć. No i w ostatniej chwili właśnie podsunął mi mikrofon i zapytał mnie, a ty, jaka jest twoja droga? O czym ty marzysz w życiu? No oczywiście na pierwszym miejscu, no to no, żeby moja rodzina, dzieci i tak dalej były takie blisko Boga i tak dalej, no ale ciągle i w pewnym momencie tak, nie wiem, jakiś taki błysk światła i mówię, ja chcę być święta. Boże, i mówię, Boże, co ja powiedziałam? No nie było kiedyś takiej możliwości, żebyśmy tak rozmawiali o tej w kościołach, to były kazanie, pokazanie do domku, prawda, i tak dalej. Nie było takich wspólnot, no bo teraz są te wspólnoty, dzięki chwała Bogu za to wszystko. Nie było takiej pani psycholog, nie było takiego pana Lecha, prawda, nie było Radia Maryja, nie było nic. Więc przeraziłam się strasznie. Proszę sobie wyobrazić, wróciłam do domu, a mój proboszcz mi powiedział, ho, ho, wysoko marzysz. No i to tym bardziej się speszyłam. No więc przyszłam do domu i zaczęłam z tym Panem Bogiem rozmawiać. Od czego zaczęłam? No, że od tego, że kupiłam sobie Faustynkę, książkę, dzienniczek. Zaczęłam się uczyć pokory od tej świętej mojej, która się stała moją ukochaną świętą, ale ciągle mi czegoś brakowało. Więc poprosiłam Maryję, Matko, Ty wszystko wiesz, podprowadź mnie do swego Syna. Ja jestem taka pyszna, ja jestem taka, że uważam, że to jest wszystko z mojej jakiejś tam, nie wiem, mądrości, wcale taka mądra nie jestem. No i Matka mnie pewnie wysłuchała, bo poczułam ogromną tęsknotę za Jezusem, ale ogromną. Ale w naszej parafii nie było wystawienia Najświętszego Sakramentu. Więc poszłam do proboszcza i zapytałam, czy ja mogę prosić właśnie, żeby u nas było. Ale u nas jeszcze ten kościół się wykończał ciągle, więc proboszcz mówi, nie jeszcze teraz, bo taka jest sytuacja, nie inna. Więc no cóż, no to jeździłam przez 2 lata do parafii, w której było wystawienie w czwartki. No i było mi bardzo dobrze, ale mojemu mężowi się to nie podobało, że mnie nie ma w domu w czwartek. Ja mówię, to pójdź ze mną, ale on nie chciał. Więc ja mówię, słuchaj, to jak nie chcesz ze mną, to pozwól, że ja pójdę sam, będę jeździła sama. No i oczywiście 2 lata jeździłam i ponownie potem poszłam do proboszcza i się okazało, że aż bo już był inny proboszcz.
Pani Mario,
oczywiście.
Pani Mario.
Już kończę. I okazało się, że ta adoracja była. Drugi ksiądz zgodził się na wystawienie w każdy piątek adoracji, która trwa do dzisiaj u nas. Więc
ta tęsknota moja w tej chwili to jest taka, że ja nie robię nic sama. Mój czas, no ja nawet zegarka nie używam. Ja proszę anioła i żebym zdążyła na mszę świętą rano o 7, bo do kościoła w tej chwili już nie mogę iść w tym momencie. I proszę o wszystko Pana Jezusa, żeby mój czas, moje życie od kilku lat było takie, jakie On sobie życzy. Tak jak Faustynka powiedziała, tak. Nie moja wola, Twoja, Panie Boże.
Amen.
I chwała Panu za to.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłaci. Serdecznie zapłać, dziękuję wszystkim Państwu w radio. Wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
I tej Pani, co mnie połączyła, i Państwu. I przepraszam, ale to naprawdę
bardzo
tak się szybko nie da opowiedzieć.
No nie da się. To są rozmowy niedokończone. Ostatni telefon, możliwie krótki, bo już mamy niecałe 10 minut. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam panią psycholog, ojca prowadzącego, panią, która mnie połączyła, oraz wszystkich słuchaczy. Jest tęsknota, że człowieka obecna, człowiek tęskni za tym, co kocha, a czego nie ma. Czas na ziemi jest dany nam od Pana Boga. Musimy sobie uzmysłowić, że tu można wzrastać, czynić dobro i się starać być coraz lepszy, bo już nie będzie na to okazji już w życiu przyszłym, żeby czynić dobro i to trzeba sobie uzmysłowić. Życie to jest również to, które nam to dane, to jest również krzyż i również dar. Wtedy jest obecne cierpienie na ziemi, zawsze będzie obecne cierpienie, się nikt go nie wyeliminuje, nie dojdzie się do nieba bez krzyża. Trzeba zaufać w Bogu, a nie tylko wierzyć w Niego, bo jeżeli wierzymy, to trzeba wierzyć, to bardzo ważne jest, ale to jeszcze wiara sama nie wystarczy. Zaufanie dopiero daje nam pokój, potrafimy nosić krzyże i tęsknoty, bo tęsknota może nas tak przytłaczać, może nas niszczyć, ale jeżeli będziemy żyć z Bogiem i uświadomimy się, że Bóg jest w naszym życiu obecny codziennie, Chrystus też jest codziennie obecny, Duch Święty, Święta Maria też wspomaga, to będzie nam znacznie łatwiej i zyskać pokój ducha. Trzeba zyskać pokój ducha, żeby tęsknota nas nie niszczyła i nie pragnąć zbyt wiele, akceptować to wszystko, jeżeli człowiek spotka człowieka cierpienie i go dobrze to cierpienie spożytkuje, człowiek przyszyje, zaakceptuje, to może go uszlachetnić i sobie już w życiu później poradzi sobie z różnymi problemami łatwiej, z tęsknotami. Ja kiedyś też tak sobie, dla mnie się Boga bałem, a później, gdy go pokochałem, to przestałem się bać i staram się dużo dobra czynić. I wiadomo, że kiedyś jeszcze bardziej tęskniłem, ale już tak Bóg, jak można powiedzieć, że tak tęsknotę za Bogiem, tak może myślę, że to Bóg sprawił, że takie, aż takie nie mam, że które takie tęsknoty, która by mnie tak była takim bardzo wielkim ciężarem, która tak mi dokuczała. Kocham Boga i taki Bóg nam zawsze, Chrystus nam zawsze obarcza takim cierpieniem, krzyżem, które tęsknotą też, która potrafimy znieść. Sami nie możemy sobie dokładać poprzez jakieś nadmierne jakieś oczekiwania żeby nas przytoczyła, może na to skończę serdecznie. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Panie Pawle.
Bardzo dziękujemy. No to takie nawet trochę podsumowanie było naszej audycji i naprawdę tak w pigułce Pan to pięknie ujął, czym jest tęsknota i czym jest ta tęsknota za Bogiem. Ta tęsknota twórcza, która jest miłością, a nie brakiem miłości. Ta tęsknota, która daje poczucie sensu, a nie niespełnienia. Ta tęsknota, która daje nam skrzydła, a nie zasmuca nas i dołuje. To jest ta tęsknota, która daje nadzieję na niebo, a nie daje poczucie straty, że czegoś już nie mamy. To jest tęsknota, która daje nam impuls do tego, żeby biec do tego Pana Boga, a nie żeby się zatrzymać i jakoś tam zdołować. Więc to jest ta tęsknota, która nie jest poczuciem straty, że już nie mamy Boga, którego byśmy chcieli, ale nadzieją na życie w pełni z Bogiem już za chwilę, ale też to już, ta pełnia jest już tutaj. My już jej odczuwamy ją jakby namacalnie. Także to nie polega na tym, żebyśmy my tutaj byli smutni, żebyśmy się zamartwiali, żebyśmy tylko jakimś cierpiętnictwem się karmili, ale właśnie tą radością tego, że my już jesteśmy tam prawie. Jeszcze tylko parę chwil, parę jeszcze dobrych uczynków, parę jeszcze naszych pokus, które pokonamy, parę jeszcze decyzji, które z Panem Bogiem podejmiemy i już.
Tak, bardzo dziękuję pani Annie Wiśniewskiej za przygotowanie tego tematu w takim gorącym czasie, tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia. Wiadomo, że mamy, mają tam dużo roboty, szczególnie przy siódemce dzieci. No to jest dla kogo szykować.
Część dzieci już jest duża i także bardziej pomaga niż
tak. No i dobrze. Tak. Dziękuję pani Marcie za realizację audycji. Drodzy Państwo, na początku miałem podziękować za życzenia urodzinowe, które z różnych stron do mnie spływały, spływają. Na różnych komunikatorach jest tego kilkadziesiąt osób. Nie jestem w stanie każdej osobno podziękować, dlatego czynię to z anteny. Serdecznie Bóg zapłać, kolejne urodziny przeżyłem w radości, bo akurat niedziela Gaudete była. Także bardzo Państwu dziękuję za wszystkie życzenia, a teraz chciałbym również ze strony mojej w redakcji audycji dla małżonków złożyć Państwu życzenie. Na początek może księdza Jana Twardowskiego, taki wiersz. Pomódlmy się w noc betlejemską, w noc szczęśliwego rozwiązania, by wszystko nam się rozplątało, węzły, konflikty, powikłania, aby się wszystkie trudne sprawy porozkręcały jak supełki, własne ambicje i urazy zaczęły śmieszyć jak kukiełki. Oby w nas paskudne jędze pozamieniały się w owieczki, a w oczach mądre łzy stanęły, jak na choince barwnej świeczki. Niech anioł podrze każdy dramat, aż do rozdziału ostatniego. I niech nastraszy każdy smutek, tak jak goryla niemądrego. Oby się wszystko uprościło, było zwyczajne, proste sobie, by szpak pstrokaty, zagrypiony, fikał koziołki nam na grobie, aby wątpiący się rozpłakał, na cud czekając w swej kolejce, a Matka Boska, cichych, ufnych, na zawsze wzięła w swoje ręce. Ksiądz Jan Twardowski. A ja Państwu życzę, trwajmy razem z Maryją przy Jezusie, by w świetle bijącym ze stajenki betlejemskiej lepiej widzieć niełatwą drogę do nieba, wyraźniej dostrzegać wszelkie kłamstwa, którymi karmi nas świat, umacniać dobrą wolę, by te kłamstwa odrzucać, napełniać się wiarą, nadzieją i miłością, by móc je nieść ginącemu bez Boga światu. Niech w ten czas świąt Bożego Narodzenia nie zabraknie modlitwy za naszą kochaną ojczyznę, za rządzących, by zechcieli i zdołali zaprowadzić w niej Boży ład. Życzę dużo radości w spotkaniach z bliskimi osobami, w atmosferze miłości i pokoju, gdy możemy wsłuchiwać się w składane nam życzenia i obdarzać się nie tylko prezentami, ale przede wszystkim czasem, który sobie nawzajem poświęcamy. Niech łaska Pana naszego wyzwoli wszelkie dobro, jakie Bóg pragnie przez nas przekazać najbliższym i całemu światu. Życzę błogosławionych świąt i całego 2024 roku, w którym to 2 stycznia się spotkamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Audycja dla małżonków i rodziców.